Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Szóstego czerwca wita Państwa Krzysztof Brąk. Audiencja dla kręgu świętego Piotra oraz pożegnanie kardynała Kaspera ze Stolicą Apostolską to główne wiadomości watykańskie, od których zaczniemy nasz program. Nadamy też relacje z ingresu nowego prymasa Polski, a na zakończenie refleksje księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. W Rzymie i na całym świecie liczne są jeszcze niedostatki, a Stolica Apostolska okazuje wobec nich konkretną solidarność, przypomniał papież na tradycyjnej audiencji dla stowarzyszenia Circolo San Pietro. Członkowie kręgu świętego Piotra przybyli jak co roku, by przekazać zebrane w rzymskich kościołach ofiary na papieską działalność charytatywną. Zwane są one obolem świętego Piotra. Benedykt XVI wyraził im wdzięczność za ten udział w jego trosce o najbardziej potrzebujących.
W bliskim kontakcie z rzymskimi parafiami, prowadząc w stolicy Włoch ośrodki pomocy, macie możliwość bezpośredniego zetknięcia się z licznymi jeszcze sytuacjami ubóstwa. Równocześnie możecie się zorientować, jak silne jest wśród ludzi pragnienie, by poznać Chrystusa i kochać Go w braciach. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych, którym w życiu się nie powiodło, szerzycie przesłanie nadziei, które płynie z wiary i z przyjęcia Chrystusa. Stajecie się w ten sposób zwiastunami Jego Ewangelii. Niech zatem miłość i świadectwo będą nadal przewodnimi liniami waszego apostolstwa. Zachęcam was, byście z radością prowadzili dalej swą działalność, stale natchnieni nieprzemijającymi zasadami chrześcijańskimi. Czerpcie zawsze nowe siły z modlitwy i ducha wyrzeczenia, zgodnie z waszą dewizą, by przynosić obfite owoce dobra zarówno we wspólnocie chrześcijańskiej, jak w społeczeństwie świeckim.
Papież nawiązał też do zakończonego niedawno roku kapłańskiego. Kościół zwrócił w nim szczególną uwagę na postać świętego Jana Wianeya, wspominając 150. rocznicę jego śmierci. Benedykt XVI podkreślił, że proboszcz z Ars jest wzorem życia ewangelicznego nie tylko dla księży, ale i dla świeckich, zwłaszcza zaangażowanych w dzieła miłosierdzia. Wszystko, co miał, rozdawał najbardziej potrzebującym. Miłości do ubogich nauczył się już w dzieciństwie od rodziców. Jako kapłan założył też dom dla biednych dziewcząt i zabiegał o ich zdrowe, chrześcijańskie wychowanie. Z Watykanem żegna się kardynał Walter Kasper, który od 9 lat kierował tu dykasterią odpowiedzialną za ekumenizm i dialog z Żydami. Kończy się moja służba w Kurii Rzymskiej i Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan, oznajmił wczoraj dziennikarzom niemiecki Purpurat. W ich obecności pokusił się o bilans swej posługi. Zaczęło od osiągnięć. Kiedy przyszedłem do Watykanu, powiedział, dialog z tak zwanymi starożytnymi kościołami wschodnimi praktycznie nie istniał. Dziś relacje są bardzo dobre. Udało nam się wypracować dokument, który pokazuje, że pomimo trwającej 1500 lat separacji, zachowaliśmy to samo rozumienie Kościoła, zaznaczył kardynał Kasper. W jego przekonaniu wielkie kroki uczyniono też w relacjach z prawosławiem, zwłaszcza z cerkwią rosyjską. Przestrzegł zarazem, aby nie spodziewać się na tym polu szybkich rezultatów. Cerkiew potrzebuje czasu na refleksję i dojrzewanie, zaznaczył watykański hierarcha.
W końcu przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan dokonał bilansu w relacjach ze wspólnotami protestanckimi. Okazuje się, że tutaj postęp dokonuje się jedynie na polu relacji osobistych. Udało się też rozwiać część nieporozumień i uprzedzeń.
Jednakże począwszy od roku 2000, sytuacja ulega bardzo szybkim zmianom i nie przypomina już wielkiego posoborowego entuzjazmu. Błędy czy brak ostrożności w formułowaniu prawd zdarzały się po obu stronach. Wspólnoty protestanckie doświadczają coraz większego rozbicia, widać to zwłaszcza we wspólnocie anglikańskiej. Jesteśmy też świadkami postępującej liberalizacji w kwestiach etycznych. I dlatego pomimo wspólnej woli niezrywania dialogu, lecz pogłębiania wzajemnych relacji i współpracy, napotykamy coraz więcej trudności, co spowalnia wzajemne zbliżanie.
Kardynał Kasper wspomniał również o swej pracy na czele Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Za sukces na tym polu uznał coraz bardziej przyjazne relacje z Żydami oraz fakt, że Kościół katolicki coraz rzadziej rozmawia z nimi o bolesnej przeszłości, a bardziej koncentruje się na wspólnych wyzwaniach.
Swoim specjalnym wysłannikiem na obchody 1500-lecia Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli koło Rzymu papież mianował kardynała Giovanniego Battistere, prefekta Kongregacji do Spraw Biskupów. Odbędą się one w ostatnią niedzielę sierpnia.
Sanktuarium na wznoszącej się ponad 1000 metrów nad poziomem morza górze Mentorella powstało na początku VI stulecia. Należało niegdyś do benedyktynów. Od półtora wieku prowadzą je polscy zmartwychwstańcy. Stało się ulubionym celem wypraw kardynała Karola Wojtyły, upamiętnionych dziś szlakiem jego imienia. Po wstąpieniu na stolicę Piotrową był on tam jeszcze 8-krotnie. W 2005 roku Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli odwiedził Benedykt XVI. O wspólne budowanie dobra zaapelował nowy prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Dziś objął on kanonicznie archidiecezję gnieźnieńską. W uroczystym ingresie wzięli udział kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy, zwierzchnicy innych kościołów chrześcijańskich oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych.
Uroczysta msza święta rozpoczęła się odczytaniem bulli nominacyjnej nowego prymasa Polski.
Ustanawiamy Cię naszą władzą apostolską, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski wraz z przysługującym temu urzędowi prawami i obowiązkami.
Swojego następcę witał arcybiskup Henryk Muszyński. Jak podkreślał, posługę arcybiskupa gnieźnieńskiego przekazuje w godne ręce.
Rozpoczyna się w moim przekonaniu nowy, bodaj pełniejszy okres II Soboru Watykańskiego, urzeczywistniania przesłania, które zostawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Ksiądz prymas był jednym z najbliższych współpracowników Ojca Świętego Jana Pawła II i dlatego uznaję to jako szczególny znak opatrzności Bożej, że ksiądz prymas obejmuje swoją posługę w tym właśnie momencie w diecezji świętowojciechowej, przejmuje to niesłychanie zobowiązujące dziedzictwo świętego Wojciecha.
Arcybiskup Muszyński przekazał nowemu prymasowi pastorał, symbol władzy biskupiej. W katedrze mówił też o wyzwaniach stojących przed nowym prymasem.
Potrzeba nam energicznych obrońców krzyża w życiu publicznym. Potrzeba nam gorliwych pasterzy, którzy zadbają o to, by Polacy zostali wierni religijnemu, duchowemu dziedzictwu świętego Wojciecha i nie zapomnieli się modlić.
Arcybiskup Józef Kowalczyk w homilii apelował o zakończenie kłótni politycznych i wspólne budowanie dobra społecznego.
Polska dzisiaj powinna zespolić swoje siły, ażeby po kilku latach wytężonej pracy w duchu solidarności i miłości Boga i człowieka zbudować ten dobrobyt, który jest w zasięgu jej ręki, byle ta ręka była otwarta na współpracę ze współbratem.
Trzeba skończyć z egoizmem, podkreślał nowy metropolita gnieźnieński.
Wszelkie podziały czynione tu i ówdzie, nie wiem skąd wynikają. Czy z woli zaistnienia jako taka czy inna siła polityczna, czy też rzeczywiście z troski i wielkiego przekonania, że tylko ja i moja siła polityczna ma receptę na największe dobro narodu i państwa.
Nowy prymas szczególne podziękowanie skierował do arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Jak podkreślał, wniósł on nieoceniony wkład w życie duchowe najstarszej metropolii na ziemiach Polski. Mówił o jego zaangażowaniu w dialog ekumeniczny i dialog z judaizmem oraz organizowanych przez niego zjazdach gnieźnieńskich.
Proszę księdza arcybiskupa, żeby mając to doświadczenie, organizowanie zjazdów gnieźnieńskich, dalej temu patronował. My będziemy wszyscy go wspomagać, ale jeżeli ktoś coś dobrze robi i ma w tym względzie doświadczenie, to po co go spychać na boczne tory? Nie wolno.
Msza święta w katedrze miała szczególną oprawę. Rozpoczęła ją procesja, która przeszła z rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich do katedry. Arcybiskup Józef Kowalczyk miał na sobie XVIII-wieczny ornat ufundowany przez biskupa krakowskiego Jana Lipskiego oraz zabytkowy pektorał arcybiskupa Mieczysława Leduchowskiego. Jest on niezwykle cenny, mówi ksiądz Jarosław Bogacz.
Wykonany z czystych ametystów, do tego 68 diamentów, mniejszych, 4 większe. Bardzo precyzyjna robota paryskiego złotnika. Jest to krzyż, który podarował Leduchowskiemu papież Pius IX, gdy ten kończył swoją posługę dyplomatyczną w Brukseli i rozpoczynał posługę właśnie arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego i także prymasa Polski. Tylko pamiętajmy, że w ówczesnym okresie Polska była pod zaborami.
Nowego prymasa witali nie tylko przedstawiciele kościoła i władz, ale przede wszystkim ludzie. W katedrze zebrali się nie tylko wierni z Gniezna i archidiecezji. Przyjechali tu pielgrzymi z całej Polski.
Warto było przybyć, żeby zobaczyć chociaż z daleka.
Przyniesie nowe zmiany.
Niepowtarzalna chwila dla lokalnego kościoła, ale i dla całego kościoła i w Polsce i na świecie. Myślę, że to jest piękna chwila i chyba wielu Polaków powinno uczestniczyć w takich właśnie uroczystościach.
Benedykt XVI mianował arcybiskupa Kowalczyka metropolitą gnieźnieńskim 8 maja. Jego poprzednik, arcybiskup Muszyński, był prymasem Polski od grudnia minionego roku. Zgodnie z decyzją papieża, prymasem Polski będzie z urzędu każdy nowo mianowany arcybiskup gnieźnieński. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Okruchy Ewangelii.
Powołanie jest darem Bożym.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie głowę mógłby położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dzisiejsza Ewangelia na przykładzie trzech aspirantów, którzy chcieliby pójść za Jezusem, pomaga nam zastanowić się nad powołaniem chrześcijańskim. Powołanie jest darem samego Boga, który wychodzi z inicjatywą i proponuje człowiekowi, aby poszedł za Nim. Jest ono nową drogą życia, życia w miłości na wzór samego Jezusa Chrystusa, który prowadzi do całkowitego przylgnięcia osoby powołanej do Jezusa i do przyjęcia Jego stylu życia, myślenia i działania. Tak rozumiane powołanie jest udziałem każdego człowieka, a nie tylko tych, którzy wybrali drogę kapłaństwa lub życia konsekrowanego. Wszyscy, choć każdy na swój sposób, otrzymaliśmy takie powołanie. Święty Paweł w liście do Galatów nazywa je powołaniem wszystkich do wolności w Jezusie Chrystusie. To właśnie w tym duchu aspiranci z Ewangelii czują się powołani do pójścia za Jezusem. Każdy z nich jednak uwarunkowuje pójście za Jezusem osobistą sytuacją. Jeden chce najpierw pochować zmarłego ojca, inny czuje potrzebę pożegnania rodziny. Tylko jeden jest gotowy natychmiast pójść za Chrystusem. Zasygnalizowane sytuacje zdradzają stan duchowej rozterki wielu powołanych. Chęci pójścia za Jezusem towarzyszy wiele wątpliwości i obaw. Każda droga powołania ma swoją własną charakterystykę, bowiem wynika z osobistego wezwania, jakie Bóg kieruje do człowieka. Stąd też staje się drogą indywidualną, dlatego że Bóg nawiązuje z każdym kontakt indywidualny. Każdemu nakreśla indywidualną drogę. Dla zdecydowanej większości jest to droga zwyczajnego zmagania się z codziennymi sprawami. Innym razem może być naznaczona cierpieniem, jak w przypadku choćby siostry Faustyny, bądź prześladowaniem, jakiego doświadczają nieustannie chrześcijanie w Indiach lub Iraku, lub nawet męczeństwem, czego przykładem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko lub zasztyletowany niedawno w Turcji kapucyński biskup Luigi Padoveze. Tym, którzy podejmują wezwanie, Jezus nie obiecuje łatwej drogi. Wprost przeciwnie. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, swoich uczniów zapewnia wprost: mnie prześladowali i was prześladować będą. On sam swoją misję zakończył śmiercią na krzyżu. Królestwo Boże, do którego szerzenia są powołani uczniowie Jezusa, wymaga od nich pełnego utożsamienia się z Mistrzem. Wymaga od nich ofiarności i poświęcenia. Prawdziwy uczeń to ten, który ma serce niepodzielne, wolne od wszelkich przywiązań, gotowe na wzór Jezusa podjąć bez wahania szlachetną i piękną, choć niełatwą drogę miłości. Trzydziestego kwietnia 1997 roku, w czasie wojny domowej w Burundi, do niższego seminarium duchownego w Buta w diecezji Bururi wtargnęli rebelianci i zamordowali 44 seminarzystów. Jednemu z nich, mimo odniesionych ciężkich ran, udało się zbiec. To on dał następujące świadectwo całego zdarzenia. Było ich bardzo dużo. Wydawało mi się, że ze 100. W nocy weszli do naszej sypialni i zaczęli strzelać, aby nas zbudzić ze snu. Przechodząc następnie między łóżkami, zażądali, abyśmy się zgrupowali według pochodzenia etnicznego. Tutsi na jedną stronę, a Hutu na drugą. Byli uzbrojeni po zęby. Mieli karabiny, pistolety, granaty, noże. My pozostawaliśmy wszyscy razem. Ich przywódca wpadł w szał i zaczął krzyczeć: pozabijać wszystkich, jeśli durnie nie chcą się rozdzielić. Oni strzelali i zabijali, a myśmy się modlili, aby Pan Bóg im wybaczył. Z różnych miejsc rozlegały się głosy modlitwy: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Składaliśmy nasze życie w ręce Pana Boga. Ci seminarzyści, mimo młodego wieku, mieli zaledwie 15 do 20 lat, dali najwyższe świadectwo, jakie chrześcijanin może złożyć z miłości dla Chrystusa i drugiego człowieka. Zostali zamordowani dlatego, że wzajemną miłość przeciwstawili nienawiści. Ich przykład wzbudził wielki podziw i wielki szacunek. Od tej chwili Buta stało się oazą pokoju, zaś seminarzystów nazwano męczennikami braterstwa. W dzisiejszym świecie potrzeba właśnie takiej gotowości ucznia, który staje się prawdziwym znakiem obecności samego Jezusa i Jego Królestwa pośród nas.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.